Panie, proszę Cię, żebyś błogosławił ten czas, halleluja, żebyś dotykał się swoim Duchem Świętym i żebyś ożywił Twoje słowo, bo to jest Twoje słowo. Niech będzie zawsze wywyższane imię też pośród nas, Jezusa Chrystusa. Amen. Boże jaskinie, taki jest temat dzisiejszego kazania. Kiedyś mówiłem o górach Bożej obecności, Bożej chwały. Dzisiaj chciałem powiedzieć o czterech jaskiniach, które być może jest, że więcej występuje w Biblii, ale ja chciałem się skupić na czterech jaskiniach. Każdy z nas doświadczy lub doświadczy w swoim życiu jakiegoś niepowodzenia. Oczywiście te niepowodzenia nie są przyjemne i na pewno nikt z nas tego nie lubi, prawda? Wiecie, że dla niektórych ludzi porażka staje się pewną przyczyną do nauki, rodzi się większa wytrwałość, rodzi się większe oddanie, też pojawia się większa odwaga. U innych ludzi natomiast rodzi się postawa takiego zniechęcenia, uczucie klęski, braku nadziei, chęć schowania się gdzieś w swoim świecie, nie wychylania się. A już drugi raz tego nie zrobię, bo mi się na pewno nie uda. Ktoś kiedyś powiedział, że lęk stworzył więcej heretyków niż jakakolwiek zła teologia. Ona sprawia, że żyjemy tak, jakbyśmy służyli ograniczonemu, częściowo obecnemu, nie w pełni kompetentnemu Bogu. Tak sprawia strach w naszym życiu. Ktoś jeszcze inny powiedział, że nie przekonamy się nigdy, że Bóg jest godzien zaufania, dopóki nie zaryzykujemy pełnego posłuszeństwa. Amen? W pierwszej księdze Samuela w 22 rozdziale jest opisana sytuacja, w której znalazł się Dawid. Pierwszy werset. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego i zgromadzili się wokoło niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Biblia opisuje w pierwszym etapie życia Dawida jako wielkie pasmo sukcesów. Znamy historię Dawida, prawda? Namaszczony przez króla, namaszczony przez proroka Samuela na króla w Izraelu. Jako młody chłopak staje się bohaterem Izraela. Nagle ten 17-letni chłopiec jest najważniejszą postacią w tym państwie. Słuchajcie, i to jest zaszczyt. Zabija największego wroga Izraela, Goliata. Żołnierze izraelscy uwielbiają go. Jest na językach wszystkich ludzi w całym Izraelu. Jest dla nich przykładem męstwa. Pieśni o nim powstają. Jak one brzmiały? Saul, nie wiem na jaką nutę to było, ale mogę zaśpiewać. Saul zabił 1000, a Dawid 10 000. Takie pieśni nie powstają. No, gdzie ja jestem? Tak myślał Dawid. Co się dzieje? To jest coś niesamowitego. Przechodzę przez miasta i wioski. Ludzie wymachują rękami do mnie. Hej Dawid, błogosławię Cię. Słyszałem o Tobie. Widziałem Twoje czyny. Pan jest z Tobą. Nagle w pewnym momencie Dawid trafia na dwór Saula i jest jego osobistym muzykiem. No już chyba wyżej nie można wejść. Okazuje się, że można. Ponieważ dostaje córkę króla za żonę, Michal. Krótko mówiąc, Dawid ufa Bogu przez cały ten czas. Wszystkiego, czego się dotknął, czego dotknęła jego ręka, mnożyło się i wchodził cały czas na szczyt. Cały czas wchodził na szczyt. To tylko pozazdrościć, prawda? Takiego działania Bożego, takiego wywyższenia. Ale stał się taki dziwny moment, zwrot w jego życiu, ponieważ wszystko, co osiągnął w swoim krótkim, zaznaczam, krótkim życiu, zaczął tracić. Biblia opisuje, daje takie informacje, że stracił posadę. Wcześniej, jak wiecie, awansował z pasterza na osobistego muzyka króla. Później awansował na dowódcę wojsk. Stracił tą posadę dowódcy wojsk. Stracił również pensję, bezpieczeństwo. Jak pamiętamy, nigdy już więcej nie służył w armii Saula. Nigdy już więcej nie był oficerem swojego króla. Co się stało dalej? Jego życie ciągle się zmieniało. Ciągle było widać tą dynamikę, ale w drugą stronę. Musiał zostawić swoją żonę i uciekać przed swoim teściem. Biblia powiada, że uciekł do Rama, do proroka Samuela, który go namaścił na króla i zarzucał go pytaniami. Czy wszystko ze mną jest w porządku? Czy ja jestem normalny? Czy ja coś złego zrobiłem? Co się stało, że ja nagle wszystko zacząłem tracić? O co chodzi? Zostałem namaszczony na króla. Namaściłeś mnie na króla. Samuelu, powiedz, o co chodzi? Co się dzieje, że ja nagle to wszystko zaczynam tracić? Nieszczęście za nieszczęściem, stracił wszystko, co miał i o mały włos własne życie, kiedy król Izraela rzucał w jego stronę włócznią. Dobrze, że był wysportowany, miał dobry refleks, bo tak to by został przybity do drzewa. Jak wiemy, Dawid stracił pracę, z której się utrzymywał, stracił żonę, Samuel, jego ojciec duchowy, niestety już zmarł, najlepszy przyjaciel Jonatan był bardzo daleko i zrodziło się kolejne pytanie, może tysięczne, co teraz? Co teraz ze mną będzie? Jak należy żyć w takiej sytuacji? W którą stronę mam iść? Nie wiem. Nie rozumiem tego, co się dzieje wokół mojego życia. Postanawia udać się do króla Filistynów, do Akisza. Tam zostaje oczywiście rozpoznany przez sługi Filistyńczyków. A jak wiecie, trafia do królestwa, z którego pochodził Goliat. Więc udaje obłąkanego. W tamtym czasie obłąkany był chroniony przez bóstwa. Obłąkanemu nie można było zrobić dosłownie nic. Dać mu picie i może dyplomatycznym sposobem po prostu go wyrzucić poza bramy swojego miasta. Więc Dawid, kiedy udawał obłąkanego, był chroniony. Czy chciał, czy nie chciał. Nikt go nie mógł dotknąć. I właśnie z takiego miejsca od Filistyńczyków Dawid trafia do jaskini Adulam. Jest ona położona na południowy wschód od Jerozolimy, 26 kilometrów tylko. Dawid się tam zatrzymuje i zaczyna się zastanawiać, czy Bóg nie stracił go z oczu. Czy Bóg nie zapomniał o swoich obietnicach. Czy wie, gdzie on jest? Zaczął zadawać sobie pytania, czy ja mam tutaj w tej jaskini umrzeć? Czy ja stąd kiedykolwiek wyjdę? Co ze mną będzie? Nie mam już dosłownie nic. I rzeczywiście ten człowiek nie posiadał nic poza swoim ubraniem. Jeszcze wcześniej czytamy w Biblii, że też tak się zastanowiłem przez chwilę, że kiedy przyszedł do arcykapłana, arcykapłan dał mu w efodzie zawinięty miecz Goliata. I powiedział Dawid, nie ma drugiego takiego. I zabrał go z sobą. Gdzieś go ukrył. Czym jest ta jaskinia, w której znalazł się Dawid? Może ty się znalazłeś w takiej jaskini. Albo byłeś lub byłaś w takiej jaskini. Być może będziesz w takiej jaskini. Czym jest ta jaskinia? Jaskinia jest miejscem, jest czasem, gdzie Bóg kształtuje serce człowieka. Amen? Powiedzcie amen. To jest miejsce, gdzie Bóg kształtuje nasze serce, nasze życie, kiedy Bóg do nas mówi. I to jest też takie miejsce, kiedy my możemy przyjść do Boga i wywalić wszystko. Mam problem z tym, mam problem z tym, mam problem z tym, mam problem z tym. Dawid miał problem z odrzuceniem. Był oskarżany. Te duchy chodziły za nim i mówili do niego, zobacz, jesteś do niczego. Nie uda ci się. To namaszczenie, które zostało wylane na ciebie kilka lat temu, ono już dawno przeminęło. Nie powiedzie ci się. Nie będziesz taki, jaki byłeś wcześniej. Już wszystko jest za tobą. A przed tobą nie ma nic. Tylko te skały, które widzisz. Na pewno ci się nie uda. Na pewno jesteś już poza marginesem Bożej obecności. Bóg nie ma do ciebie żadnego planu. Po prostu jesteś skończony. I takie myśli, i te duchy tak krążyły w jego życiu i tak przesiąkały go. Czym jest jaskinia? Jaskinia jest takim miejscem, że kiedy znikają nasze ludzkie ostoje, odkrywamy, że mamy tylko i wyłącznie Boga. I na Nim, tylko na Nim opieramy nasze życie. Amen? Mamy tylko i wyłącznie Boga. I tylko na Nim opieramy swoje życie. Dawid zaczął nabierać przekonania, że chyba coś jest nie tak. Kiedy spędzał tam w samotności te chwile, zaczął się zastanawiać, co takiego się stało w jego życiu i dlaczego się tu znalazł. I jak bardzo chce Bóg do niego przemawiać. I też myślę, że Bóg mówi mu, że właśnie w jego słabościach, właśnie w naszych słabościach przejawia się jego moc. Że doprowadzić moje i twoje życie do takiego miejsca, żebyśmy zrozumieli, że tylko On ma władzę, że tylko On ma moc, tylko On jest mądry i On chce nas używać i prowadzić, a nie my sami. Biedni są ludzie, którzy odwracają, przekręcają Boże Słowo. Biedne są zbory, które myślą inaczej. Biedne są kościoły, które uważają inaczej. Dawid to odkrył, że Bóg go specjalnie przyprowadził do tej jaskini, żeby mu pokazać, że On jest tym, który włada życiem człowieka. Ma dla niego łaskę, ma dla niego miłość, ma dla niego dobroć. Ale to On nakazuje, żeby pewne rzeczy się działy. I kiedy Dawid tak siedział w tej jaskini, kiedy tak rozmyślał i jęczał, nagle napisał pieśń. Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, której chodzę, zastawili na mnie sidła. Patrzę w prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt nie troszczy się o mnie. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjącej. Słuchaj uważnie błagania mego, bo mam bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywieź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Czy nie piękny psalm 142 właśnie tam powstał? Do Ciebie głośno wołam. Głośno Pana błagam i wylewam przed Nim swoją prośbę. I naturalnym jest takim rozwojem w życiu każdego wierzącego, że my kiedyś wejdziemy w takie miejsce, gdzie Bóg będzie nas uczył swoich zasad, gdzie będzie uczył nas swojej dobroci, ale też będzie oczekiwał, że my zaczniemy do Niego wołać. Krótko mówiąc, poddamy się. Tak, poddamy się. Bez naszych pomysłów, bez naszych planów. Po prostu zaufamy Bogu i pozwolimy, żeby On nas prowadził. Tak jak zaczął prowadzić Dawida w wieku 17 lat. Czasami właśnie tam spotykamy Boga w takiej życiowej jaskini, kiedy mamy problemy. Przychodzimy najpierw do Niego. Popatrzcie, Dawid najpierw przychodził do Boga. On nie biegał od jednej wierzącej osoby do drugiej wierzącej, od trzeciej wierzącej do czwartej wierzącej. On po prostu był w tej jaskini, wylał duszę i czekał, aż Bóg zacznie działać, aż Bóg zacznie odpowiadać. Bóg go uczył dyscypliny, kochani. On go uczył dyscypliny. Dobrze, Dawidzie, to teraz czekaj. Dobrze, spokojnie. Powiedziałeś, co masz na sercu. Teraz czekaj. Ale ile? Tydzień, dwa? Czekaj. Ile? Miesiąc, trzy? No czekaj. Rok, dwa, pięć, dziesięć? Czekaj. Czekaj. Wiecie, że z ludzkiego punktu widzenia wyglądało to tak, jakby te Boże obietnice w ogóle miały się nie spełnić. Kiedy patrzymy na Dawida i czytamy ten psalm, jakby w ogóle już Bóg zaniechał wypełnienia swoich obietnic co do Dawida. Czytamy w Bożym Słowie, że nagle zaczęli przychodzić do Niego ludzie. Jacy ludzie? Uciśnieni, ścigani, złamani na duchu. Jaki był Dawid? Ścigany, uciśniony, złamany na duchu. Zobaczcie, jakimi czasami my jesteśmy. Czujemy się zaszczuci, ścigani, uciśnieni i złamani na duchu. I wtedy co jest najlepsze dla naszego życia? Żeby przyjść do Pana, amen, i wylewać, jak Dawid mówi. Wylewam przed Nim moją prośbę. O niedoli swojej Jemu opowiadam. On nie jest głuchy. Jaskinia stała się miejscem nowego początku. Miejscem, do którego mogli wejść i rozpocząć nowy rozdział w historii swojej osobistej Izraela. Dawid i ci, którzy do niego przychodzili. Jaskinia stała się punktem zwrotnym w życiu Dawida i tych, którzy przyłączyli się do niego. Kiedy wyszli z jaskini, kiedy Dawid wyszedł z jaskini, stał się naprawdę mężem wiary, bo uwierzył Bogu, że Bóg rzeczywiście ma błogosławieństwo dla niego. I ono i nie odwrócił tego błogosławieństwa, tylko że to był czas przygotowania do pewnych rzeczy, które przed nim jeszcze przyjdą. Kiedy wyszli z tej jaskini, to się okazało, że to jest niesamowite. Posłuchajcie, jeden człowiek miał wpływ na 400 osób. Jeden człowiek, Dawid, miał wpływ na 400 osób, bo oni też poderwali swoje serca. Stali się mężami wiary i poszli za Dawidem samym sobą. Kiedy Dawid zrozumiał, że Bóg jest przy nim, stąpił na niego Duch Boży i zaczął mu przypominać: Dawidzie, popatrz, byłeś pasterzem, ja cię powołałem. Nie miałeś zbroi, słyszałeś, że jest mlżone moje imię, a wyszedłeś bez tej zbroi, żeby stanąć w obronie mojego imienia. Ja wtedy byłem przy tobie. Nikt za tobą nie stał, tylko ja. Te 5 kamieni ukształtowałem kilka tysięcy lat. Dla Ciebie. Dla Ciebie. Dałem Ci swoją moc i włożyłem największy ładunek w Twoje życie. Wiarę. Więc stań, weź swoich ludzi i idź dalej. I kiedy Duch Boży przypominał mu ten czas jego powołania, czas jego wywyższenia, on go wzmacniał. Dałem Ci 5 kamieni, żebyś burzył diabelskie warownie. Diabeł wziął ten kamień i wyrzucił. I zburzył diabelskie warownie. Chciałem powiedzieć, że ja też. I wy też. Bierzemy ten kamień i burzymy diabelskie warownie w tym mieście. Burzymy diabelskie warownie nad tym krajem. Bożą mocą. Bożym kamieniem. Bożym słowem. My związujemy i burzymy te warownie nad tym miastem. My związujemy i burzymy warownie diabelskie nad tym krajem. Amen. Bo Bóg ma plan do tej jaskini. Bóg ma plan. Myślę, że dzisiaj, tak jak i wtedy, Bóg chce zachęcać nas, pobudzać nas przez swojego Ducha Bożego, żebyśmy mieli wpływ. Jedna osoba na 400 osób. Jedna wierząca osoba stąd. Niech będzie na 40. Niech będzie na 4. Ale dlaczego mamy pomniejszać? Na 4000. Jedna osoba na 4000. Przecież Piotr stał i co zrobił? Jeden człowiek miał wpływ na 3000 ludzi. Nagle się wszyscy nawrócili. Jeden człowiek wypełniony Duchem Bożym. Izajasz, prorok Izajasz w 26 rozdziale w 3 wersecie napisał takie słowo. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Dawid mówi, nie wyjdę stąd bez Twojego błogosławieństwa. Nie wyjdę stąd, jak mi nie pobłogosławisz, jakby modląc się ustami Jakuba. Nie puszczę cię, jak mi nie pobłogosławisz. Pobłogosław mi. Ja tak się zastanawiałem, patrząc na Boże Słowo, czy Dawid naprawdę chciał być królem w Izraelu? Czy to było jego marzenie, jak myślicie? Czy marzeniem Dawida było zostać królem w Izraelu? Ja wam powiem, że nie. Wiecie, jakie Dawid miał marzenie? Podobać się Bogu. To było jego marzenie. Stąd pisał pieśni, kiedy pas owce. I na podstawie serca Bóg go powołał. Marzeniem Dawida było podobać się Bogu. To było marzenie, które przeszywało jego życie. Mam taki plan, żeby podobać się Bogu. Robię wszystko, żeby podobać się Bogu. Wykonuję wszystko, co mówi mi mój ojciec, bo słowo Twoje mówi, czci ojca, a matkę swoją, aby ci się dobrze działo na ziemi. Czczę swojego ojca, swoją matkę, słucham ich słów, słucham Bożego Słowa i podobam się Bogu. Wykonuję Jego dzieło, podobam się Bogu. To jest plan, jaki Bóg ma do mojego życia. To jest plan, jaki Bóg ma do naszego życia. Na podstawie poddania Bożego Bóg przychodzi ze swoimi darami. Mówi, masz to, masz to, masz to, masz to, masz to. Daję ci to, daję ci to. W drugiej księdze, w pierwszej księdze królewskiej, w 18 rozdziale, 20 wersecie czytamy, że Eliasz stawił czoło 450 prorokom Baala i 400 Aszery. Odstępczemu królowi i jego żonie przekazywał fantastyczną pogodę. Nie będzie deszczu. A przez ile? O, długo. A przez ile? No, bardzo długo. Ale przez ile? Nie powiem ci, bo się zdenerwujesz. No ile? O, bardzo długo. No ile? Rok, dwa? Dalej? Trzy? Dalej? Dalej? To my cię załatwimy. Eliasz był szybszy od Rydwanu. Biegliście kiedyś z taką prędkością? Ja nie. Chociaż kiedyś biegałem w życiu. I w tym uniesieniu, w tym poddaniu Bogu, w tym posłuszeństwie, jaki miał wobec Boga, w tej miłości Bożej, jaką był przyjęty, czytamy w historii Eliasza, że on przestraszył się i zaczął biec do pewnej jaskini, tam się schował. Przyjęty strachem, znalazł się w jaskini. I czytamy, że wystąpił gwałtowny wiatr, trzęsienie ziemi i ogień. I przyszedł do niego Pan w łagodnym powiewie, czy w wietrze, i powiedział: co tu robisz? Co tu robisz? Byłem tydzień temu w takim miejscu, gdzie nakręcano ostatnią wersję Mojżesza. Widziałem, jak te rydwany spadały do morza. To byłem w tym miejscu. Później pojechałem na drugą część wyspy i wszedłem na jeden z najwyższych szczytów. Przewodnik powiedział tak: mogą wchodzić tylko tam osoby, które ważą więcej niż 50 kg. Ja pytam, dlaczego? Dlaczego, że wiatr ich zmuchnie, porwie ich. Co ty gadasz? Jeżeli ktoś waży 50 kg, nie wchodzi. Jasne? Zabrzmiało to tak, z autorytetem powiedział. Jasne. Więc zapiąłem koszulę, wziąłem aparat i zacząłem się wspinać na tą górę. I kiedy byłem 2/3 wysokości, zacząłem pokonywać dalszy odcinek na Pkucki. Bo bałem się, żeby wiatr nie strącił do przepaści. I wchodziłem tak. Tak wchodziłem. Ale powiedziałem, że wejdę. Wchodziłem tak i wstawałem, kiedy znalazłem się na szczycie tej góry, to wstawałem tak przez 3 minuty. Tak mnie rzucało, prawie guziki mi wyrwało. Prędkość wiatru była powyżej 100 km. I kiedy się już wyprostowałem przez kilka minut, to przyjąłem taką postawę, że nie poddam się temu wiatru. Że on nie będzie miał władzy nade mną. Wyprostowałem się i zacząłem robić zdjęcia. Kiedy opuściłem aparat, zacząłem się rozglądać na prawo i lewo. Doświadczyłem tej mocy Bożej, której doświadczył Mojżesz, której doświadczył Eliasz w tym potężnym porywie wiatru. I zobaczyłem przeogromną moc Bożą. Mówię: Boże, jaki Ty jesteś wielki. I zacząłem się modlić i krzyczeć. Oczywiście sam tam byłem, bo tam się nikt nie wybrał. I kiedy schodziłem z tej góry, to jeszcze do połowy dnia byłem przyjęty tym wiatrem. Ten wiatr jakby przeszył moje kości. To jest takie wrażenie, myślę, że ja nie potrafię tego opisać. Ten wiatr przeszył moje kości. O mało włos bym spadł z tej góry. Ale stwierdziłem, że chcę tam wejść. Nie dlatego, żeby być bliżej Boga. Bez sensu. Ale żeby poczuć tą przeogromną moc Bożą, jaka wtedy tam panowała. Można czuć lęk i ekscytację, kiedy się doświadcza Bożej obecności. Jaskinia jest chyba najlepszym miejscem, żeby odkryć, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Widzi nasze troski i wie, czego nam potrzeba. Również nas dyscyplinuje. I Eliasz zrozumiał tą przeogromną miłość Bożą, kiedy Bóg do niego przyszedł z tej jaskini. Wiecie, że Bóg nigdy nie przynosi zniechęcenia? Bóg nigdy nie zachęca człowieka. Robi to diabeł, robi to przeciwnik. Jego prowadzenie zawsze kieruje nas ku życiu, jak widzimy Dawida, Eliasza i jeszcze innych, ku działaniu. Jego prowadzenie kieruje nas ku życiu i ku działaniu. Objawia nam swoje drogi, objawia nam swoje zamysły. Dlatego, że nas kocha. Eliasz potrzebował tego dotknięcia Bożego i Pan go wtedy wzmocnił. Ja myślę, że Bóg dotyka każdą osobę, która potrzebuje Bożego dotknięcia, i wzmacnia. Amen. Jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, gdzie potrzebujesz Bożego dotknięcia i Bożego wzmocnienia, On jest gotowy, żeby cię dotknąć i żeby cię wzmocnić. Wiecie, że Kościół jest najlepszym miejscem, żeby to robić? Żeby ta Przeogromna miłość Boża, łaska i moc Boża się manifestowała. On jest pośród nas, jak mówi Słowo Boże. Daniel za złamanie nakazu wznoszenia modlitwy przez 3 dni został wrzucony do jaskini z lwami. I czy Bóg zostawił go na pastwę lwów? Zamknął ich paszczę. I chodziły wokół Daniela jak presowane kociaki. Sobie to wyobraziłem, takie ogromne lwy. Dotykały go, lizały go, bo tak koty robią. Po prostu. Bóg ma moc działać w życiu każdego z nas, jeżeli mu się poddamy. A jak wiemy, Daniel był sprawiedliwy w oczach Pana. Nie sposób też wspomnieć o tych 3 bohaterach, którzy znaleźli się w piecu wcześniej, prawda? Szedrach, Medrach i Abednego. I jak się zastanawiałem jeszcze dzisiaj rano, to zobaczyłem, że Bóg ich wyciągnął z tego ognia i słuchajcie, oni nie przesiąkli ogniem i smrodem dymu, bo Bóg ich ochrania. Nie przesiąkli tym całym zjawiskiem, które tą chemią, która się tam wytwarzała, bo Bóg ich ochraniał. Jest jeszcze jedna, już będę kończył, jedna jaskinia opisana w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale. W Ewangelii Marka 16 rozdziale, w Ewangelii Łukasza 24 rozdziale i w Ewangelii Jana 20 rozdziale. Wiecie, że czasami my ludzie znajdujemy się w takim miejscu, gdzie wydawałoby się, że sytuacja jest bez wyjścia, gdzie nie ma jakiegoś normalnego rozwiązania. Co wtedy należy zrobić? Najlepiej wtedy zawołać do Jezusa, ponieważ On wie wszystko o jaskiniach najwięcej i najlepiej. Jezus wie najwięcej o jaskiniach. Dlaczego? Cierpiał bardziej niż my. Doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Stracił pozycję nauczyciela, bezpieczeństwo i ochronę. Stracił wszystkich przyjaciół. Wszyscy go opuścili. To nie koniec porażek. Poszedł na krzyż, zmarł śmiercią męczeńską. I ci, którzy widzieli, pomyśleli sobie, że nasze marzenia, apostołowie inni, i że ich marzenia prysnęły razem ze śmiercią Jezusa. Że skończyło się. Tak jak Dawid, kiedy wskoczył do tej jaskini, powiedział, skoniec, to już jest koniec. I ci, którzy widzieli śmierć Jezusa, kiedy go zdjęto z krzyża i wniesiono jego ciało do jaskini, pomyśleli sobie, to już koniec. To już koniec. Już jest, wszystko się skończyło. Wspaniałe wakacje, 3 lata trwały. Wspaniały urlop, koniec. Ale wiecie, że ta porażka przerodziła się w sukces. Ci, którzy złożyli Jezusa, zapomnieli, że jaskinia to miejsce, gdzie Bóg działa. Ci, którzy złożyli Jezusa w tamtym miejscu, zapomnieli, że jaskinia to jest miejsce, gdzie Bóg wskrzesza to, co jest martwe. Oni zapomnieli, że jaskinia jest najlepszym miejscem, żeby Boża moc zaczęła się manifestować. Jeżeli ktoś wierzy. Oczywiście. I z tej jaskini właśnie pewnego dnia Jezus powstał z martwych, żyje i króluje. Daje swojego ducha tym, których serca są złamane. Biblia powiada, że pokazał się najpierw 500 braciom, z czego wytrwało 120 osób. Kiedy został zabierany do nieba, powiedział takie zdanie. Udzielił ostatniej wskazówki dla swojego Kościoła. Udzieli ostatniej rady dla swojego ludu. Idźcie na cały świat i głoście moją Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. Demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże będą brać, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ja się tego trzymam. Ja i my się tego trzymamy. Amen? My się powinniśmy tego trzymać, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić, że Jezus odrzucił ten kamień z tej jaskini i żyje, i króluje. Że Jezus ma moc, żeby uwalniać ludzi, którzy są związani. Że Jezus ma moc, żeby uzdrawiać tych, którzy są chorzy. Że Jezus ma moc, żeby błogosławić tych, których życie jest złamane. Podnosić, wzmacniać. Myślę, że najlepszym momentem w naszym życiu jest to, żebyśmy zapamiętali, że kiedy znajdziemy się w takim miejscu, kiedy ktoś znajdzie się w takiej jaskini, żeby pamiętał, że najlepsze rzeczy Bóg robi właśnie w tym miejscu. Wiem, bo ja tam byłem. Spędziłem trochę czasu. Wyszedłem stamtąd wzmocniony. I jestem już innym człowiekiem. Popatrzcie na Dawida, kiedy wyszedł z jaskini i tych 400. Był nie do zatrzymania. Na Eliasza, który śmiał się z tych, którzy wylewali wodę dla Baala i Aszery. No, budźcie tego swojego Boga, bo pewnie zaspał. No, albo weźcie tam i się wylejcie trochę więcej, podrzućcie trochę drwa, bo pewnie nie słyszy tych strzelających drzew. Daniel, dla którego nie było problemu spędzić dobę z lwami. Jezus, którego śmierć nie zatrzymała. Eksplodował ten kamień w tej jaskini i zamanifestowała się Boża obecność. Jezus zmartwychwstał i żyje. Jezus żyje, amen. Jezus żyje i chce żyć w naszym życiu, takim życiem, jak jest napisane w Bożym Słowie. On ma plan, On ma łaskę, On przychodzi, żeby zbawiać, uwalniać i uzdrawiać z różnych rzeczy. Ja myślę, że każdy czas jest dobry i dzisiaj też mamy dobry czas, amen, żebyśmy przychodzili do Boga ze swoimi pragnieniami. Więc stańmy i przychodźmy.